Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów prezydenckich z 10 maja została w poniedziałek opublikowana w Dzienniku Ustaw. Marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na zarządzenie nowych wyborów.
Wybory planowane na 10 maja nie odbyły się, a PKW w wydanej tego dnia uchwale stwierdziła, że brak było możliwości głosowania na kandydatów.
Władze są krytykowane za to, że przeciągały publikację tej uchwały. Politycy Koalicji Obywatelskiej złożyli do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.
Wicemarszałek Senatu Marek Pęk zwrócił jednak uwagę, że uchwała była poddawana analizom prawnym. Jednocześnie zauważył, że w obecnej sytuacji jak najszybciej potrzebne jest prawo wyborcze.
Trzeba powiedzieć jasno, to nie jest sytuacja typowa, w której się znajdujemy. Nie odbyły się wybory zarządzone. Jesteśmy cały czas w czasie epidemii, no więc to wymaga jakiegoś dodatkowego namysłu. Natomiast z perspektywy Senatu dla mnie jest istotne w tym momencie to, jaki jest na dzisiaj stan prawny i stan faktyczny. Uchwała została opublikowana. Pani marszałek Witek ma już w tym momencie kompetencje do tego, żeby zarządzić przebieg wyborów. No, żeby zarządzić odpowiedzialnie przebieg wyborów, domyślam się, że potrzebne jest prawo wyborcze.
W poniedziałek senatorowie powrócili do rozpatrywania ustawy w sprawie wyborów prezydenckich. Większość senacka wycofała się z poprawki w sprawie wydłużenia vacatio legis ustawy do 6 sierpnia.
To oznacza, że wybory prezydenckie mogłyby się odbyć 28 czerwca. Głosowanie ma być przeprowadzone w formie hybrydowej, czyli tradycyjnie w lokalach oraz korespondencyjnie.
Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że z mechanizmu zawartego w ustawie związanej z tak zwaną polityką nowej szansy skorzysta rocznie około 240 firm.
Chodzi o przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa przeszła już przez Sejm.
Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur powiedział, że firmy będą mogły skorzystać z trzech rodzajów pomocy. Pierwszy z nich to pomoc w formie pożyczki na 6 miesięcy. Druga forma to pomoc na tymczasową restrukturyzację na 18 miesięcy.
Trzecie rozwiązanie na 10 lat skierowane jest do podmiotów, które muszą na przykład wymienić linię produkcyjną.
Każdy z tych instrumentów to możliwość skorzystania zarówno przez MŚP, jak i przez duże firmy do 10 milionów euro. I to jest rozwiązanie, które ma pozwolić właśnie tym firmom, które mają problem z płynnością, są w tarapatach, odzyskać klientów, zmienić swój model biznesowy i dzięki temu dalej się rozwijać.
Środki, które będą w dyspozycji przedsiębiorstwa, nie będą się sumować z tymi, które firma mogła pozyskać z tarczy antykryzysowej czy tarczy finansowej PFR.
Budżet nowego mechanizmu to 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, czyli w sumie 1,2 miliarda złotych.
Prawo i Sprawiedliwość reaguje na doniesienia jednej z gazet w sprawie mecenasa Romana Giertycha. Chodzi o tak zwaną aferę maseczkową, w kontekście której opozycja atakuje ministra zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego.
Czy mecenas Roman Giertych brał udział w przygotowaniu publikacji Gazety Wyborczej na temat ministra zdrowia oraz czy przygotował akcję hejtu przeciwko Łukaszowi Szumowskiemu i wziął za to pieniądze? Między innymi te pytania skierowali w poniedziałek do mecenasa Giertycha posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z tabloidów opisał w poniedziałek kulisy zakupu przez resort zdrowia maseczek ochronnych za 5 milionów złotych. Jak informowała w maju Gazeta Wyborcza, resort kupił je od znajomego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, instruktora narciarskiego Łukasza G. W transakcji pośredniczył też brat ministra Marcin Szumowski. Jak się później okazało, maseczki nie spełniały wymaganych norm, a resort zażądał od Łukasza G zwrotu 5 milionów złotych. Według najnowszej publikacji tabloidu instruktor pieniędzy oddać nie chciał i zwrócił się w tej sprawie do kancelarii adwokackiej Romana Giertycha. Musimy się dowiedzieć, jaką rolę odegrał w ataku na ministra Roman Giertych, dlatego stawiamy 5 ważnych pytań, mówił w czasie konferencji prasowej wiceminister funduszy Waldemar Buda.
Czy Łukasz G zgodził się na publikację przekazanej w ramach usługi adwokackiej nagrań i treści SMS? Pytanie numer 2. Czy nie uważa pan, że złamał pan tajemnicę adwokacką? Pytanie numer 3. Czy brał pan udział w przygotowaniu materiałów prasowych do Gazety Wyborczej? Pytanie numer 4. Czy artykuł Zamaskowani to pierwszy materiał prasowy, który powstał w pana kancelarii? I pytanie piąte, ostatnie. Czy przygotował pan akcję hejtu przeciwko profesorowi Łukaszowi? Tomaszowi Szumowskiemu i czy brał pan za to pieniądze?
Według tabloidów całą sprawę ma być także zamieszany autor publikacji w Gazecie Wyborczej, dziennikarz Wojciech Czuchnowski. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w poniedziałek w uroczystej inauguracji kolejnego etapu inwestycji Polimery Police w grupie Azoty.
Prezydent podkreślił, że ta instalacja zmieni oblicze Polic jako miasta i jego pozycję na mapie przemysłowej Polski. Zmieni też pozycję województwa zachodniopomorskiego.
Dzięki inwestycji powstanie 400 miejsc pracy, a pośrednio wokół nowej fabryki, w której wytwarzany będzie polipropylen, takich miejsc powstanie 3 razy więcej, wskazał.
Andrzej Duda dodał, że inwestycja cieszy go, bo realizuje także postulat reindustrializacji Polski, który zgłaszał przed objęciem urzędu prezydenta.
Cieszę się ogromnie, że to właśnie się dzieje, że w Polsce będzie zakład, który będzie w ogromnym stopniu zabezpieczał europejskie, ale w jakiejś części na pewno i światowe zapotrzebowanie na polipropylen, tworzywo sztuczne, które dzisiaj jest tak niezwykle popularne, które jednocześnie należy do tych tworzyw sztucznych, które jak na warunki tworzyw sztucznych są jeszcze najbardziej sprzyjające środowisku naturalnemu, stosunkowo najłatwiejsze w jego rozłożeniu i w zabezpieczeniu środowiska naturalnego przed jego negatywnym wpływem. W związku z powyższym rzeczywiście to jest pójście w absolutną nowoczesność.
W niedzielę podpisana została umowa kredytowa dla Polimerów, która pozwoli na realizację największego projektu inwestycyjnego w historii Grupy Azoty.
Wartość przedsięwzięcia to około 7 miliardów złotych. Uruchomienie produkcji w Policach w pełni zaspokoi potrzeby importowe Polski na polipropylen.
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski poinformował, że uczniowie nie wrócą do nauczania stacjonarnego do końca roku szkolnego.
Oznacza to, że do 26 czerwca w szkołach nadal będzie realizowane kształcenie na odległość. Minister wyraził nadzieję, że nauka w tradycyjnej, stacjonarnej formie powróci już od 1 września.
Dariusz Piątkowski poinformował też, że w dniach przeprowadzania egzaminów maturalnych i ósmoklasisty nauczanie zdalne nie będzie prowadzone.
Terminy egzaminów powodują przecież, że będzie to czas wolny od zajęć dydaktycznych, że uczniowie czy to szkół średnich, czy szkół podstawowych nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało. Kilka dni wolnych, co powoduje, że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach fizycznie. W dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku.
Minister dodał, że uczniowie, którzy nie podejdą do egzaminów w pierwszym terminie, na przykład z powodu kwarantanny, nie mają się czego obawiać.
Wyjaśnił, że przygotowano dla nich dodatkowy lipcowy termin, co umożliwi uczniom wzięcie udziału w pierwszym terminie rekrutacji do szkół.
W poniedziałek ruszyły pasażerskie krajowe połączenia lotnicze. PLL LOT wznowił rejsy, realizując przelot z Warszawy do Szczecina.
Na razie pasażerowie lotu będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na 8 lotnisk. Będą to loty z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.
Pasażerów obowiązują nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, w tym m.in. pomiar temperatury czy obowiązek noszenia maseczek.
Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin w trakcie konferencji w Szczecinie wskazał, że wkrótce powinny zostać odblokowane kolejne połączenia, w tym loty międzynarodowe.
Będziemy starali się, LOT będzie starał się również poszerzać tą siatkę połączeń krajowych o kolejne lotniska w najbliższym czasie oraz, tak jak wspomniałem, mamy nadzieję, że w perspektywie kilku tygodni będziemy również w stanie poinformować państwa o odmrożeniu lotów międzynarodowych. Na razie w tym wymiarze, na który pozwoli sytuacja epidemiczna na świecie, więc przede wszystkim pewnie będą to obserwując, jak ta epidemia przebiega, kraje naszego regionu, kraje Międzymorza oraz pewnie część lotów również długodystansowych.
Wicepremier Jacek Sasin zapewnił, że w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem rząd nie zamierza pozostawić lotu i lotnisk samych sobie. Przypomniał, że do polskich portów lotniczych ma trafić ponad 142 miliony złotych wsparcia.
Sasin podkreślił też, że rząd nie zamierza porzucać swoich planów inwestycyjnych związanych z lotnictwem. 15 marca LOT zawiesił wszystkie swoje połączenia z powodu pandemii koronawirusa.
Centrum Życia i Rodziny apeluje do premiera i komisji sejmowych o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem Zatrzymaj aborcję.
Fundacja wskazuje, że deklaracja przyjęcia ustawy zwiększającej ochronę życia od poczęcia byłaby najlepszym prezentem polityków na Dzień Dziecka.
Projekt Zatrzymaj aborcję od ponad miesiąca czeka na rozpoczęcie prac w sejmowych komisjach zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny.
Fundacja przypomina, że każdy dzień zwłoki w procedowaniu obywatelskiego projektu to statystycznie śmierć trojga nienarodzonych dzieci.
Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba przypomina, że prawo do życia jest niezbywalnym prawem każdego człowieka.
My dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka przypominamy, że dziećmi też są dzieci nienarodzone. Ufamy, że politycy dotrzymają swoich obietnic wyborczych i rzeczywiście doprowadzą do tego, że projekt Zatrzymaj aborcję będzie procedowany skutecznie, bardzo szybko i wreszcie pozbędziemy się tego krwawego prawa, które w tym momencie obowiązuje, ponieważ no niestety każdy dzień to jest utrata ludzkich istnień. Międzynarodowy Dzień Dziecka szczególnie trzeba przypomnieć o prawie do życia, które przysługuje każdemu dziecku, także temu nienarodzonemu.
Na stronie licznikaborcji.pl trwa zbiórka podpisów pod petycją do polityków o poparcie projektu ustawy. Do tej pory poparło ją blisko 5 tysięcy osób.
Według szacunków WHO przerywanych jest 25% wszystkich ciąż. Tylko od początku tego roku około 13 milionów dzieci zostało zabitych w łonach matek.
Ksiądz Grzegorz Suchodolski został wyświęcony na nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej.
Uroczysta Eucharystia sprawowana była w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach.
Głównym konsekratorem był ksiądz biskup Kazimierz Gurda, biskup siedlecki, a współkonsekratorami ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i ksiądz biskup Henryk Tomasik, biskup radomski.
W homilii ksiądz biskup Kazimierz Gurda nawiązał m.in. do zawołania nowego biskupa głosić Jezusa Chrystusa. Zwrócił uwagę, że to hasło ma swoje źródło w doświadczeniu związanym z jego dotychczasową posługą.
Szczególnie z udziałem w przygotowaniu młodzieży polskiej do Światowych Dni Młodzieży. Biskup nominat, biskup Grzegorz, ma bogate doświadczenie ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Zdobył je najpierw w swoim kościele diecezjalnym w Siedlcach jako katecheta i duszpasterz młodzieży akademickiej. Potem zdobywał je podczas studiów w Rzymie w zaangażowaniu się w pomoc duszpasterską Polakom zmuszonym do opuszczenia ojczyzny w latach 80. minionego wieku. W końcu prawie 21 lat, gdy wspierał księdza biskupa Henryka Tomasika w organizowaniu w wymiarze krajowym Światowych Dni Młodzieży.
Okolicznościowe listy wystosowali m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki i prezydent Polski Andrzej Duda. Uroczystości transmitowała telewizja Trwam.
Nowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski przez wiele lat pełnił posługę dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Był także sekretarzem generalnym Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.